Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gośćmi dzisiaj są Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Filip Gryko, przewodniczący Klubu Radnych Zielona Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Marcin Papierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A skoro dzisiaj przewodniczący klubów, to będziemy rozmawiać o sesji Rady Miasta jutrzejszej. Jutro nadzwyczajna sesja Rady Miasta, obrady zdalne. Jak co każdy ostatni wtorek miesiąca radni spotkają się, aby dyskutować o miejskich sprawach. I ta sesja obfituje w różnorodne sprawy tym razem. Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta. Czego mieszkańcy jutro mogą się spodziewać?
No, jest kilka zakresów, można byłoby powiedzieć, tematycznych, ponieważ jest kilka uchwał z zakresu zadań oświatowych, zarówno z zakresu jakby realizacji części inwestycji, ale także i oprócz zwolnienia dyrektorów przedszkoli z obowiązku realizacji cotygodniowego wymiaru zajęć, to jest także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Zielona Góra za rok 2019-2020. Tak jak rok szkolny, stąd nie tylko jako rok budżetowy, jak my funkcjonujemy, ale również to zahacza o rok ubiegły. Ale są także i kwestie związane z ochroną środowiska, między innymi raport z wykonania programu dla miasta Zielona Góra za lata 2016-2019 z prognozą do, jak pamiętam, do roku 2027, ale są także i kwestie oczywiście finansowe i można powiedzieć także takie społeczne, między innymi kwestia noclegowni, czy likwidacji noclegowni w Zielonej Górze, o której też już mieliśmy okazję wcześniej rozmawiać. No i jak przy każdej sesji Rady Miasta, także i będą kwestie związane z rozwojem ochrony, z rozwojem miasta Zielona Góra, między innymi plany zagospodarowania przestrzennego, i także uchwała budżetowa wraz z wieloletnim planem finansowym.
To w skrócie o tym, co będzie, to może rozłóżmy sobie to trochę na czynniki pierwsze. Filip Gryko, może od Pana zacznę, jeśli chodzi o analizę tematów sesyjnych. Zmieniać się będzie, czy likwidować noclegownie imienia noclegownie w Zielonej Górze. I może ten temat jako pierwszy omówmy sobie wspólnie, pokrótce. Na czym te zmiany w noclegowni mają polegać?
Tak naprawdę dla samego, że tak powiem, petenta, czy jakby klienta w cudzysłowie, tak, tej noclegowni, to się praktycznie nic nie zmieni. Chodzi tylko i wyłącznie o kwestię zarządzania tą noclegownią i osobami, które będą się tym zajmowały. I tutaj chcemy, żeby zajął się ten Caritas. Jest to temat, który został już jakby przetrenowany przez nas, ponieważ już jedną taki obiekt, że tak powiem, jest prowadzony przez Caritas i jest on prowadzony przez nas, przynajmniej uważany jako przez Urząd Miasta i też radnych Klubu Zielona Razem. Dobrze, stąd też pomysł, żeby Caritas też poprowadził właśnie naszą noclegownię i myślę, że to jest dobre rozwiązanie z racji tego, że my jakby też przekazujemy pewne zadania podmiotom zewnętrznym, to też my nie musimy i dodatkowych ludzi dotrudniać i utrzymywać tego w sposób stały, tylko będziemy to dotowali i oczekiwali konkretnych rozwiązań, konkretnych wyników, ilości osób, które nas noclegownie sypia, kwestii też i porządku i będziemy mogli wymagać pewnych rzeczy tak samo od Caritasu, jak od innych też podmiotów. Ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie i to się sprawdzi.
To jeśli chodzi o noclegownię, a jeśli chodzi o sprawy dotyczące budżetu, w zmianie ma nastąpić uchwała, ma zostać zmieniona uchwała budżetowa i ma się zwiększyć deficyt miasta Zielona Góra. Czy to już jest ten czas, kiedy będzie rozmowa o stanie budżetu w przyszłym roku, czy jeszcze Państwo będziecie rozmawiać o tym, co w tym roku z budżetem się dzieje?
Ja myślę, że tutaj prezydent przedstawi jakby sytuację finansową najlepiej, ponieważ on najlepiej ją zna. Wiem, że doszedł na tyle do zdrowia, jest dzisiaj pierwszy dzień w pracy i myślę, że na sesji będzie jak najbardziej czynnie uczestniczył. Na pewno trzeba będzie już mówić powoli o wzroście jakby zadłużenia. Na pewno też kwestia jest dotycząca oświaty, tak, ponieważ też rok rocznie we wrześniu, październiku dokładamy około kilkudziesięciu milionów złotych, bo zawsze brakuje na zielonogórską oświatę i w tym roku będziemy tak samo. No oczywiście też kwestia ilości tych pieniędzy, które miasto w cudzysłowie jakby utraciło, tak naprawdę nie dostało z racji podatków w kwestii covidowskiej, tak? Także mówię też o tym, że część przedsiębiorców była zwolniona z podatków, część nie zapłaciła, obroty też mieli niższe i to wszystko ma wpływ na to, że miasto coraz mniej pieniędzy dostaje i powoli będziemy powoli wprowadzali kwestie kredytów, rozmowy też na temat finansowania inwestycji miejskich, choćby też będzie dyskusja pewnie może jeszcze nie na tej sesji, ale niedługo na następnej sesji, co będziemy chcieli zrobić w przyszłym roku, żeby nasza gospodarka jednak w Zielonej Górze nie hamowała, mimo tego, co się dzieje w Polsce, na świecie, w Europie.
Marcin Pawierowski, jak przeglądał pan uchwałę dotyczącą budżetu, czy rzuciło się panu w oko coś, czego się możemy spodziewać albo czego się nie spodziewaliśmy? Dla mnie takimi zmianami są chociażby uchwały dotyczące zmian budżetowych i nierealizowania inwestycji z budżetu obywatelskiego. Dobrze to postrzegam?
To znaczy tak, jest to uchwała budżetowa porządkująca pewne zmiany w budżecie. Tu widzimy zmniejszone dochody budżetu miasta o ponad 2 miliony. Mówimy o zwiększonym deficycie, o korektach zadań, o przeniesieniu zadań inwestycyjnych na rok 2021, ale chyba największym takim bolączką i problemem tej sesji Rady Miasta będą proponowane podwyżki od podatku od nieruchomości, bo tutaj mamy taką uchwałę, pojawiła się i 591 dokładnie, druk numer 591 i to jest chyba główny problem. Ja chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy w trudnej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy walczą na rynku z kryzysem w kwestii utrzymania miejsc pracy, a tutaj pojawia się dodatkowe obciążenie tych przedsiębiorców wyższym podatkiem nieruchomości, nie tylko przedsiębiorców, bo i działalność związana z lecznictwem, czyli obciążenie szpitala, powierzchnia użytkowa, czyli też podatki dla mieszkańców będą w tej propozycji wyższe. W mojej ocenie w tej sytuacji gospodarczej nie jest to dobre rozwiązanie. Myśmy nawet apelowali, żeby te podatki zmniejszać teraz, aby przedsiębiorcy po prostu przetrzymali ten najtrudniejszy okres czasu, ten okres kryzysu, utrzymali miejsca pracy, bo nie ma już tarczy antykryzysowej, przypomnę, a koszty pracy rosną, bo ma być większy ZUS, już ponad 400 zł, płaca minimalna ma być wyższa, to więc to wszystko wpłynie na to, że kondycja firm, działalności drobnych, małych firm, bo ja o tym mówię, ucierpi i w mojej ocenie dzisiaj taka uchwała nie jest uchwałą dobrą, jeśli chodzi o podwyższanie podatków. No i to mnie niepokoi tak naprawdę i o tym będziemy jutro dyskutować. Będziemy mieli też spotkanie Klubu Koalicji Obywatelskiej i będziemy to analizować. Jednak nie jest to dobra prognoza dla małych i średnich firm.
Piotr Barczak, jeśli chodzi o wprowadzanie uchwały dotyczącej zmiany podatków o nieruchomości, ale też zmiany stawek za wywóz śmieci, tutaj też pojawia się taka uchwała. Jakie jest zdanie przewodniczącego Rady Miasta w tej kwestii? Czy się słyszymy, panie Piotrze? Pana Piotra chyba nie słyszymy.
Pana Piotra nie słychać, to może ja też mogę się wypowiedzieć.
Proszę bardzo, panie Filipie.
Proszę państwa, będziemy podnosili o stopień inflacji. Uważamy, że na teraz chyba 3,7% z tego, co kojarzę, jeżeli się nie mylę. I uważamy, że jest to minimalna podwyżka i z racji tego, żeby nie podnosić co roku, znaczy nie co roku, tak było ostatni raz, 10 lat nie było bez podwyżki i żeby nie znowu nie robić tego w sposób lawinowy, czyli podnosić w ciągu roku, nie wiem, po 10, po 15%, to jest propozycja, żeby co roku podnosić to o stopień inflacji jako taką minimalne podniesienie. Ja wiem, że w przypadku przedsiębiorców to gdzieś jest w jednym z przypadków jeden grosz, czy różnica między 27 a 28 groszy, trzeba między. Znaczy to są naprawdę jakieś niewielkie pieniądze, w tym razie widać jakby w tej uchwale, że to pieniądze dla miasta to są około 2 miliony złotych i to nie są pieniądze, które nas przewrócą w jedną czy drugą stronę. Chodzi tylko i wyłącznie o zasady, o to, żeby po prostu nie było później problemów, jak było rok temu, że nagle podnosimy kilkanaście procent, to jest propozycja, żeby co roku podnosić o stopień inflacji i żeby się tego trzymać. A naprawdę nie jest to na tyle dotkliwe, że 2 miliony złotych ze wszystkich przedsiębiorców i mieszkańców ściągniemy w przyszłym roku, to są jakieś naprawdę śmieszne, groszowe pieniądze w stosunku do jednego Kowalskiego czy do jednego przedsiębiorcy. Ja wiem, że każdy pieniądz się liczy, ale z drugiej strony nie możemy później dopuszczać do tego, że brakuje nam kasy z kasy miasta, ale także co parę lat podnosimy o kilkanaście procent. Propozycja jest taka, żeby całą inflację co roku i tego się chcemy trzymać.
Pan Piotr Barczak, czy już jest z nami? Czy się słyszymy?
Ja słyszę doskonale.
Proszę więc o pana opinię na ten temat podnoszenia podatków od nieruchomości.
No, kwestia podatków, a zwłaszcza wzrostu podatków, nigdy nie jest przyjemna i miła. Natomiast pamiętam doskonale właśnie dyskusję, kiedy między innymi Koalicja Obywatelska zarzucała, że przez wiele lat nie było kroczącej zwyżki, przynajmniej o poziom inflacji. I potem musimy nagle skokowo dużą stawkę podnosić. To można spojrzeć na protokoły z ostatnich posiedzeń sesji Rady Miasta. Natomiast ta podwyżka, która w tej chwili jest proponowana, ja przyjrzałem się dokładnie, rzeczywiście ona jest na poziomie niecałych 4%, czyli o wskaźnik inflacji. W niektórych podatkach to będzie wzrost o 1 grosz, 2 grosze. Natomiast oczywiście będziemy też jeszcze rozmawiać, ponieważ jako Prawo i Sprawiedliwość nie mieliśmy spotkania klubu. Myślę, że dzisiaj wieczorem będziemy ten temat omawiać. Natomiast jest to jednak, jak rozumiem, intencja prezydenta do takiej tendencji, żeby rzeczywiście co roku ten wzrost następował o stopień inflacji, a wtedy nie będzie konieczności po jakimś okresie dosyć dużego i drastycznego wzrostu stawek podatków od nieruchomości realizować.
Marcin Kowierowski jeszcze chciał się odnieść. Tak, panie przewodniczący.
Mieliśmy bardzo wysoki wzrost tych podatków. Koalicja Obywatelska była przeciwna w roku 2020. Pamiętamy, że to było od 20 do 30% i te grosze to jest troszeczkę zamydlanie, bo tu jest kwestia obciążeń dla małych, średnich firm. Dzisiaj mamy znowu kolejne podwyżki proponowane. Moim zdaniem to nie jest dobry okres na te podwyżki. Dzisiaj powinniśmy raczej wychodzić w kwestii utrzymania miejsc pracy, pomocy firmom i działalnościom gospodarczym, a tak jak mówił tutaj Filip, to nie są olbrzymie kwoty, to nie wywróci miasta, to więc ja jestem zwolennikiem tego, aby po prostu wstrzymać te podwyżki dla przedsiębiorców. Naprawdę ciężko jest dzisiaj na rynku, jest mniej usług, tak? Idą koszty pracy do góry, tak mówiłem, wzrost ZUS-u przez państwo, wzrosty płacy minimalnej, wzrosty obciążeń i świadczeń przez małe, średnie firmy, mniej na ofert na rynku, zamrażanie kapitału. Małe, średnie firmy nie mają dużych kont bankowych, nie mają jakichś inwestycji. To w zasadzie jest życie od pierwszego do pierwszego, a tego typu propozycje naprawdę to dobrze nie wróży. Dlatego myślę, że warto to przemyśleć, zweryfikować troszeczkę te stawki, poprawić i jutro przystąpić, żeby znaleźć kompromis, żeby nie było tak, że teraz będzie to takie głosowanie en bloc i znowu wszystkie propozycje Koalicji Obywatelskiej będą odrzucane. Myślę, że warto to o tym podyskutować i trochę pomodyfikować te propozycje zmian w podatkach.
Panowie, chciałem z wami jeszcze porozmawiać dzisiaj, ponieważ sytuacja dość diametralnie zmieniła nam się przez ostatni miesiąc. Jesteśmy całym krajem w strefie czerwonej. Sytuacja będzie taka, że część przedsiębiorców przynajmniej przez najbliższe 2 tygodnie znów będzie w pewnego rodzaju lockdownie, chociaż jeszcze nie jest tak jak wiosną tego roku. Czego według panów możemy się spodziewać i czy miasto jest przygotowane na różnego typu warianty, od takiego łagodnego przechodzenia znów, jeśli mówimy oczywiście o gospodarkę, przychody miasta, ale także i bezpieczeństwo sanitarne, bezpieczeństwo mieszkańców, o to, czy szpitale są przygotowane na to, żebyśmy potrafili sobie poradzić z pandemią. I znów sytuacja również też taka, że mamy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które będzie tym szpitalem alternatywnym, szpitalem kryzysowym. O stan przygotowania miasta na kolejną falę pandemii w tym momencie i w przyszłości chciałem panów zapytać. Filip Gryko, może od pana rozpoczniemy.
Znaczy, powiem tak, że my jakby tych gruszek tyle nie zasypujemy. Na dzień dzisiejszy pan prezydent przygotowuje 2 placówki jako szpitale polowe. Są to hale sportowe, jedna na Urszuli, druga na ulicy Sulechowskiej. Są to stworzone koncepcje, w jednej 170 łóżek, w drugiej około 150 łóżek plus 60 respiratorów. Także my jako miasto przygotowujemy się, jeszcze nie mamy dokładnego kosztorysu tej inwestycji, plus oczywiście termin wykonania też niedługo ogłosimy. Także nie czekamy tylko na ruchy tutaj z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale także chcemy mieć swoje placówki polowe w mieście Zielona Góra. I myślę, że to są takie ruchy, które fizycznie powinniśmy wykonać jak najbardziej i finansowo, jeżeli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców, bo tak naprawdę nikt nie wie, jak to się będzie rozwijało. I
gdzie one będą usytuowane? Przerwę panu na chwilkę. Okay.
Tak?
Gdzie one będą usytuowane? Te
no mówię, to są dwie hale. Hale sportowe. Jedna jest na Urszuli, druga jest na ulicy Sulechowskiej. To są hale akrobatyczna i hala bodajże tenisowa, ta nowo oddana chyba 3 lata temu czy 2 lata temu. Także one będą przygotowane, będą to szpitale polowe. Niedługo prezydent przedstawi państwu koncepcję, terminy wykonania i ilość łóżek.
Jeśli chodzi o zabezpieczenia zdrowotne, jeśli chodzi o przygotowanie się miasta i na zmniejszone środki budżetowe, ale również na, co tu dużo mówić, na to, że przedsiębiorcy będą potrzebowali wsparcia. Czy państwo też to analizujecie?
Jak najbardziej. Ja myślę, że przede wszystkim cały czas mamy na szczęście troszeczkę niski ten nasz deficyt, tak, czyli tam 30 parę punktów, możemy go zwiększyć. Plus oczywiście miasto też będzie podlegało najprawdopodobniej pod ten program ogólnokrajowy, gdzie państwo chce ściągnąć częściowo ten kaganiec. Kiedyś był ten kaganiec, znaczy do dzisiaj w sumie jest ten kaganiec, że miasto nie może się zadłużać powyżej 50% swojego PKB w cudzysłowie. I teraz z tego co wiem, chcą podnieść się do 70, to też da pewne możliwości finansowe, tą pewną poduszkę. Także my tu mamy pomysł taki, żeby jednak miasto zadłużać do tej możliwości, które daje nam państwo. Zobaczymy, czy to aż będzie aż tak wysoko możliwe, że do 50% nam wystarczy, to się okaże. Po to, żeby prowadzić miejskie inwestycje dalej, żeby ten motor napędowy dalej istniał. Plus to, co pan redaktor mówił, możliwe jakieś zwolnienia spod podatków dla drobnych przedsiębiorców, dla sfery handlu i usług, bo umówmy się, że w Zielonej Górze dużo bardzo drobnych przedsiębiorców, którzy mają pewnego rodzaju usługi, świadczą. No i oni mogą to bardzo mocno odczuć i trzeba będzie im na pewno pomóc.
Dobrze. Zapytam również pana Piotra Barczaka, bo rząd z jednej strony wprowadzając lockdown, taki lockdown w cudzysłowie, bo czerwona strefa wcale nie oznacza zaprzestania pewnego rodzaju aktywności. Ta gospodarka nie jest zamykana. Pamiętamy przecież, że rząd również rekomendował w ogóle niewychodzenie z domu przez większość społeczeństwa przez krótki okres, ale też tak było, po to, żeby zatrzymać falę pandemii. Czy w takim razie te działania rządu pozwolą miastu również przetrwać ten krótszy okres? Czy musimy się przygotować na silne zaciskanie pasa?
To wszystko zależy też w dużej mierze od rozwoju sytuacji. A myślę, że z kolei na dzień dzisiejszy trudno jest komukolwiek przewidzieć tak naprawdę, co będzie za nawet pół roku, rok czy tym bardziej 2-3 lata. Więc z jednej oczywiście strony obostrzenia idą o tyle silniejsze, o ile następuje ten wzrost zarażeń, zakażeń, tak zwanej transmisji samego wirusa. A to z kolei jest też w dużej mierze zależne od samodyscypliny nas samych jako społeczeństwa. Stąd konieczność jest rzeczywiście tego ograniczenia kontaktu. Niestety, ale konieczność ona istnieje po to, żeby właśnie nie doprowadzać też do całkowitego lockdownu. I jeżeli ta krzywa wzrostu zachorowań się wypłaszczy, to będzie naturalną rzeczą, że nie trzeba będzie dalej tych obostrzeń wprowadzać. To jest absolutnie rzecz, wydaje się, naturalna. Natomiast w jaki sposób, myślę, że miasto było przygotowane na szczęście całkiem dobrze pod względem finansowym, stąd w tej sytuacji jest ta, nazwijmy to, forma trochę poduszki finansowej, z której można skorzystać i z formy zadłużenia. Być może to będzie nawet 100 milionów w tym roku, ale to no, jest sytuacja, która dotyka każdego. Jeżeli rozmawiamy także w nawiązaniu, jak rozumiem, wcześniej do choćby kwestii podwyżek podatku, o których pan Pawierowski wspominał, o przedsiębiorcach, to my wszyscy doskonale to rozumiemy. I dlatego dla przedsiębiorców z Zielonej Góry również jest zaproponowana właśnie możliwość niepłacenia lub odroczenia części spłaty podatków naszych miejskich. Natomiast jakby nawiązując także do tego, nie oznacza to, że każdy musi, bo tak jak i przy lockdownie jeszcze w marcu i kwietniu były także i formy działalności, które akurat w tym momencie nawet zanotowały wzrost sprzedaży i przychodu. Więc te rzeczy są, trzeba rozpatrywać często indywidualnie, bo duże sieci handlowe, które też płacą przecież podatki od nieruchomości w Zielonej Górze, wcale niekoniecznie muszą być aż tak mocno zwalniane, czy też powiedzmy tam podwyżka może być zastosowana. Natomiast rozumiem, jeżeli chodzi o przedsiębiorców lokalnych zielonogórskich, to jest jakby trochę inna sytuacja. Tak czy inaczej, szanowni państwo, do przygotowania do jakby sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym musimy się być przygotowani na różne sytuacje i na różne scenariusze. Stąd między innymi to dofinansowanie ze strony rządu także na doposażenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Brakowało tam dosyć sporo pieniędzy, kilkadziesiąt milionów i te pieniądze będą przeznaczane. Stąd przygotowanie także kolejnych miejsc, jeżeli to nas będzie taka potrzeba. Myślę, że każdy ma taką nadzieję, że one nie będą koniecznie potrzebne, ale przygotowania trzeba przeprowadzić. Stąd myślę, że miasto całkiem sprawnie przygotowuje się do sytuacji związanej z zagrożeniem.
Marcin Papierowski, pana ocena przygotowania miasta Zielona Góra na drugą falę pandemii, która już chyba osiąga, może nie tyle szczyty, bo tego nie wiemy, ale osiąga już duże rozmiary.
Ach tak, to jeszcze tylko taka mała gra słowna ze strony pana przewodniczącego Barczaka. Nikt, koalicja nie chce zwalniać wielkich galerii handlowych czy wielkich sklepów z podatków. Ja tu mówię o małych firmach, średnich firmach zielonogórskich i dobrze o tym wiemy, a nie o żadnych stacjach benzynowych, to więc to jest takie małe sprostowanie, bo tu już widziałem taki sprytny zabieg słowny. Co do przygotowania miasta, myślę, że powinna się odbyć Komisja Bezpieczeństwa przy prezydencie, żebyśmy właśnie poznali wszystkie szczegóły i informacje, bo ona funkcjonuje, ale jeszcze nie było spotkania. I tak naprawdę dzisiaj troszeczkę, powiem szczerze, nie ma konkretnych takich informacji, jeśli chodzi o radnych, o członków Rady Miasta. Co na bieżąco, to na pewno powinniśmy wrócić do dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej, tak? Na pewno powinniśmy pozaklejać te przyciski przy przejściach dla pieszych. To jest szereg takich małych działań, które mogą zabezpieczyć jeszcze mieszkańców przed roznoszeniem się koronawirusa. Co jest kluczowe, to jest porozumienie i współpraca. Uważam, że zabezpieczenie miasta w kontekście zabezpieczenia województwa to są sprawy wspólne. Tutaj pomoc miasta powinna być jeszcze szersza w mojej ocenie, bo było dofinansowanie milionem złotych co do wyposażenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jako szpitala covidowego i tu należy nadstawiać ucho. Jeśli są jeszcze potrzeby, są jeszcze bieżące inwestycje, to tutaj to porozumienie miasta z samorządem województwa powinno być wypracowane i te pieniądze, załatwianie tych podstawowych spraw, jeśli chodzi o bezpieczeństwo epidemiczne, powinno być szybsze, sprawniejsze. I myślę, że to zabezpieczy w kontekście nas, Zielonogórzan, miasta Zielona Góra i województwa lubuskiego. Sytuacja naprawdę jest trudna, a tutaj docenić należy ten krok ze strony miasta, że jest propozycja kolejnego szpitala, spotkanie prezydenta Kaliszuka z wojewodą, że kwestia udostępnienia CRS-u, ale myślę, że współpraca powinna być szersza. Kwestia dofinansowań szpitala, pomocy w organizacji tego szpitala, w prowadzeniu oraz pomocy przy inwestycjach. Pamiętajmy, że to cały czas trwają inwestycje wspólne miasta oraz samorządu województwa przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. To więc myślę, że tu jest kontekst porozumienia i wspólnych spraw dla miasta i dla województwa, zabezpieczy nas, mieszkańców miasta Zielona Góra przed COVID-em.
Jak państwo słyszycie, jest przestrzeń na porozumienie. Przewodniczący Piotr Barczak ad vocem.
Tak, jedno zdanie. Oczywiście zawsze jest lepiej, kiedy jest dobra współpraca i wtedy rzeczywiście to zabezpieczenie, szczególnie w takim zagrożeniu zdrowotnym, jest ważne. Natomiast przypomnę tylko, że szanowni państwo, tutaj oczekiwanie dofinansowania ze strony miasta i otwartość jest duża i pełna. Jeżeli mówimy o szpitalu marszałkowskim, bo taki on w rzeczywistości jest, to ja myślę, panie Marcinie, że warto podpowiedzieć pani... Uniwersytecki w 49% ma pani marszałek.
To nie chodzi o procenty, chodzi o zabezpieczenie miejsc covidowych, łóżek, obsługa, bezpieczeństwo mieszkańców, nie polityka, Piotrze, naprawdę.
Jeżeli pan pozwoli, ja nie przerywałem panu. Chcę tylko uzupełnić, że myślę, że te 60 milionów, które są proponowane na stację kosmiczną, czy też rzeczy związane z badaniami kosmicznymi w województwie lubuskim. Wydaje mi się, że byłoby dobrym momentem, gdyby Urząd Marszałkowski przekazał właśnie w tej sytuacji zagrożenia dosyć dużego epidemicznego, między innymi na szpital w Zielonej Górze. Na pewno te wszystkie inwestycje byłyby zrealizowane.
2 miliardy telewizję publiczną przeznaczyć na przykład na właśnie na doposażenie covidowych szpitali zamiast na telewizję. Piotrze, to nie grajmy po prostu w tym stylu. Ja mówię o współpracy, ale a robisz inwestycje z innych.
Panowie, jak mówicie naraz, to nie słychać was obu. Piotr Barczak na koniec, bo już czas nasz kończy się. Proszę.
To jest metoda klubu Koalicja Obywatelska. Proszę zobaczyć, że będzie narzekała na wszystko, co jest publiczne, nawet na, rozumiem, media publiczne, a jednocześnie przez pół godziny w tej chwili z tej audycji korzysta. No to jest ta metoda, narzekać na innych, niech im
publicznie za pieniądze samo publicznego koalicja. Dziękuję bardzo za pozwolenie.
Do współpracy niestety nie ma. No, z ubolewaniem niestety muszę stwierdzić taki fakt, przykro. Ale trzeba robić swoje, tak jak powiedziałem, to najważniejsze też jest to, jeżeli zaczniemy od samych siebie, od zabezpieczenia osobistego, tych najbliższych osób, wtedy na pewno samo zagrożenie koronawirusem zostanie zmniejszone.
Panowie, to ja może na koniec spuentuję. Niech ta zgoda w przypadku zagrożenia. Często jak jest zagrożenie, to potrafimy się zjednoczyć, aby to również w czasach względnego spokoju mogło być realizowane. A nasz czas, jak już wspomniałem, dobiega końca naszej audycji. Ja podziękuję panom za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na jutrzejszą sesję Rady Miasta w online, jutro od 12 godziny, również na naszej antenie relacje. Moim państwa gośćmi dzisiaj byli Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Filip Gryko, przewodniczący klubu radnych Zielona Razem.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
I Marcin Pabierowski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
Bardzo miłego dnia życzę.
Do usłyszenia za tydzień.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.